radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka. Witam i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Publiczna działalność Jezusa poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Poszczególne Ewangelie koncentrują się na różnych wydarzeniach z życia Jezusa. Mają na względzie różnice w teologicznych celach, mając na względzie, iż poszczególni redaktorzy, pisząc do różnych adresatów, wybierali i podkreślali różne tradycje kreślące wydarzenia z życia Jezusa. Czy możemy naszkicować publiczną działalność Jezusa?
We wszystkich Ewangeliach opis chrztu Jezusa rozpoczyna jego publiczną działalność. Z pewnością wydarzenie to jest ze wszechmiar pewne i wiarogodne. Chrzest Jezusa relacjonowany jest we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, a zatem w Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza. Również Ewangelia według świętego Jana zna wydarzenie chrztu Jezusa. Jan Chrzciciel bowiem wyraźnie zaświadcza: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Czwarta Ewangelia nie relacjonuje wydarzenia chrztu, jak to czynią pierwsze trzy Ewangelie, ale potwierdza, że Jezus przyjął chrzest Janowy. Potwierdza także, że podczas chrztu miało miejsce zstąpienie Ducha Świętego. O chrzcie Jezusa informują zatem wszyscy ewangeliści. Informują, mimo że wydarzenie to sprawiało pierwszym chrześcijanom poważne trudności. Trudno bowiem było wytłumaczyć, dlaczego Jezus, który nie popełnił żadnego grzechu, dlaczego przyjął obmycie z rąk Jana Chrzciciela. Wszystkie Ewangelie potwierdzają chrzest Jezusa. Pamiętajmy, chrzest w znaczeniu baptizo, obmycia. Choć można zobaczyć, że poszczególni ewangeliści, jakby odczuwając trudności w tłumaczeniu tego wydarzenia, trochę odmiennie kreślą, inaczej opisują ten chrzest. Niewątpliwie chrzest Janowy był chrztem pokuty na odpuszczenie grzechów. Ewangelista Marek i Mateusz podkreślają: ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Jana chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Kiedy jednak Marek pisze o chrzcie Jezusa, stwierdzi: przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Nie ma zatem żadnej wzmianki, by Jezus wyznawał grzech. Co więcej, w przekazie świętego Mateusza widać, że Jan powstrzymuje Jezusa. Jan powstrzymywał go, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, zapisze Mateusz. Mateusz podkreśla, gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego, a głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A zatem Mateusz wyraźnie stwierdza, że Jezus inaczej niż wszyscy inni przyjmujący chrzest wszedł do Jordanu, przyjął znak obmycia, natychmiast wyszedł, a z nieba zaś zstąpił Duch Boży i odezwał się głos ogłaszający, że Jezus jest umiłowanym Synem Bożym. Ewangelista Łukasz, to też ciekawie, całkowicie przemilczy istnienie Jana Chrzciciela przy chrzcie. Stwierdza jedynie, że modlący się Jezus przyjął chrzest, że zstąpił na niego Duch Święty, że z nieba rozległ się głos promulgujący, że Jezus jest umiłowanym Synem Bożym.
W zamyśle świętego Łukasza działalność Jana Chrzciciela kończy się. Następuje chrzest Jezusa i rozpoczyna się jego publiczna działalność. Działalność mistrza z Nazaretu ma trzy części: Galilea, droga do Jerozolimy i Jerozolima. Czy zatem struktura Ewangelii Łukasza jest historyczna, czy tylko teologicznym zamysłem Łukasza?
Ewangelia według świętego Łukasza to specyficzne dzieło. Jej autor, kreśląc dzieje zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus, nadaje tym dziejom charakterystyczną budowę, przez którą wyraża teologię. Łukasz przekazuje prawdziwe, historyczne dzieje Jezusa Chrystusa. Dzieje te są dla niego sposobnością, by przekazać nam niezwykle ważne wskazania. Pamiętać trzeba o celu, jaki sobie postawił autor trzeciej Ewangelii. Łukasz bowiem pisze swoje dzieło do Teofila, aby ten mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk. Adresat, którym przecież jest każdy z nas, zna dobrą nowinę. Potrzebuje jednak pouczenia, by móc się przekonać. Łukasz pragnie sprawić, aby każdy z nas zdobył całkowitą pewność wiary. Łukasz starał się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas. Oznacza to, że głównym celem swojego dzieła uczynił napisanie prawdziwej historii mistrza z Nazaretu. Potwierdzeniem tego są słowa ewangelisty o tym, że postanowił zbadać wszystko dokładnie, opierając się na świadectwie bezpośrednich, naocznych świadków. Swojemu dziełu ewangelista nadaje charakterystyczną budowę. Pamiętajmy jednak, że Łukasz opisuje prawdziwe i historyczne wydarzenia.
Ta część właściwego dzieła Łukasza, dziejów Jezusa, to wydarzenia w Galilei.
Pierwsza część Ewangelii Świętego Łukasza dotyczy działalności Jezusa w Galilei. Następuje przygotowanie uczniów do pełnienia misji i głosicieli i głoszenia dobrej nowiny. Mistrz z Nazaretu powołuje uczniów. Szymon Piotr otrzymuje zapowiedź, że będzie łowił ludzi. To 5 rozdział Ewangelii Łukasza. Dalej nauczającemu i powołującemu słowu Jezusa towarzyszą liczne znaki, cuda. Jezus dokonuje wreszcie wyboru 12 jako świadków swojego objawienia. To 6 rozdział. Realizacja zapowiedzi Jezusa dokonuje się w kazaniu na równinie, znakach, cudach, odpuszczeniu grzechów, objawieniu Jego mocy, godności. Apostołowie i grupa niewiast, zapisze Łukasz, kroczą śladami Jezusa. Słowom nauczyciela towarzyszą czyny i nauki. Łukasz ukazuje niezwykłe znaki Chrystusa. Znamienne jest, że coraz częściej w tej pierwszej części dzieła Łukaszowego pojawiają się zapowiedzi Jego odejścia, którego miał On dopełnić w Jeruzalem.
Wydarzeniem szczególnym w tej części jest Łukaszowy opis przemienienia. Jest to szczególny przekaz, który jest obecny w Ewangeliach synoptycznych, jak również w liście świętego Piotra.
Wydarzenie przemienienia jest przekazem szczególnym. Znamiennym jest, że żadna z Ewangelii, Marek, Łukasz, Mateusz, ale także apostoł Piotr, który w swoim drugim liście nawiązuje do wydarzenia przemienienia, nikt z nich nie podaje nazwy tej góry. Święty Marek, jak również Mateusz, zapiszą, że była to góra osobna, wysoka. Łukasz po prostu nazwie ją górą. Apostoł zaś Piotr zapisze, że słyszeli głos z nieba, gdy z nim razem byliśmy na Górze Świętej. Istotne jest jednak nie tyle to, gdzie się wydarzyło przemienienie Jezusa, ale dlaczego miało ono miejsce. Łukasz podkreśla, że przemienienie miało miejsce 8 dnia. Przez to wskazanie pragnie przenieść nasze serca do innego wydarzenia. Oto bowiem w tradycji chrześcijańskiej 8 dzień kieruje nasze myśli ku tajemnicy zmartwychwstania. 8 dzień to dzień zmartwychwstania. 8 dnia otwierają się oczy uczniom przy łamaniu chleba. Staje się to dzięki słuchaniu słów Pisma. Dzień zmartwychwstania Pana. Jest to dzień Pański, to jest niedziela. 8 dzień to dzień Pański, w którym wspólnota Kościoła spotyka się na Eucharystii, aby doświadczać niezwykłej tajemnicy przemienienia. Chleb staje się ciałem, wino staje się krwią Chrystusa. Wydarzenie przemienienia w Ewangelii Łukasza kończy pierwszą część działalności Jezusa. Działalność Chrystusa w Galilei, która rozpoczęła się od chrztu w Jordanie, dobiegła końca. Wspólnota uczniów, która była przy Mistrzu, otrzymała potrzebne pouczenie. cała bowiem część galilejska była dla wspólnoty uczniów czasem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kim on jest. Wydarzenie na górze Tabor kończy niejako te poszukiwania. Wcześniejsze wyznanie Piotra, Ty jesteś Synem Bożym, otrzymuje na Taborze swoje potwierdzenie właśnie w tym wydarzeniu przemienienia. Ewangelista Łukasz podkreśla, iż przemienienie stało się na modlitwie. Właśnie na górze podczas modlitwy dokonało się spotkanie Jezusa z Ojcem. Świadkami tego są Piotr, Jan i Jakub. Na modlitwie następuje niezwykłe zjednoczenie Jezusa z Ojcem. W scenie przemienienia pojawiają się także osoby Eliasza i Mojżesza. Obaj oni doświadczyli teofanii na Synaju. Obaj także tajemniczo zniknęli z tego świata. Eliasz uniesiony do nieba, Mojżesz zaś, choć umarł, to jednak nikt nigdy nie znał miejsca pochowania jego ciała. Mojżesz w tradycji żydowskiej uważany jest za prawodawcę Izraela i największego proroka. Mojżesz i Eliasz ukazują się w chwale, w potędze wielkości, w majestacie Boga, który staje się widoczny w symbolicznych znakach obłoku i światła. Chwała, która otacza Mojżesza i Eliasza, jest chwałą samego Boga. Ukazują się oni w chwale, gdyż są wysłannikami Boga. Nie należą już do porządku ziemskiego, ale do sfery Bożej. Na górze Tabor zatem symbolicznie przypominają o Starym Przymierzu, ale nade wszystko reprezentują Boga, który zstępuje na górę, aby być ze swoim Synem i na koniec ujawnić swą obecność głosem z obłoku. Znamiennym jest, że Boży mężowie mówią z Jezusem o Jego odejściu, które dokona się w Jerozolimie. A zatem mówią o Jego śmierci, która miała dokonać się w Jerozolimie. Śmierć Jezusa ukazana zostaje i wyjaśniona jako nowa Pascha. Również bowiem Mojżesz wychodzi z niewoli egipskiej. Szczególnym jednak momentem wydarzenia przemienienia, który przekazują wszyscy opisujący je, jest głos dobiegający z nieba. Niezwykła teofania Boga. Bóg mówi do apostołów z obłoku, podobnie jak mówił w czasie chrztu w Jordanie, kiedy głos z nieba oznajmił, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Teraz jednak głos z obłoku nie jest kierowany do Jezusa, ale do apostołów. Bóg z całą mocą wskazuje na Jezusa, mówiąc, On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie. Słowa Boga, To jest mój Syn, nawiązują do dwóch tekstów Starego Testamentu, Psalmu 2 i Księgi Izajasza 42 rozdziału. Psalm 2 to uroczysta intronizacja króla, której towarzyszy akt namaszczenia. Również słowa na górze Tabor można rozumieć jako uroczystą intronizację Mesjasza Jezusa, który zostaje tu uroczyście nazwany Synem Bożym. Tekst świętego Łukasza podkreśli, że jest to Syn wybrany. U Mateusza, u Marka będzie umiłowany, tak samo jak w scenie chrztu. Autor trzeciej Ewangelii zapisze wybrany, bo chce w ten sposób podkreślić nieustanne trwanie wybraństwa Jezusa i wypływające z tego wybraństwa skutki. Jezus jest jak sługa pański z księgi proroka Izajasza. Zapisze prorok, oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Podkreślając wybranie Jezusa, Łukasz określa kształt misji Jezusa. Będzie on tym, który przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. W duchu proroctwa Izajasza zostaje podkreślone, że prorocka misja Jezusa ukierunkowana jest na wszystkie narody. Prowadzi przez cierpienie do chwały. Potwierdzone zostaje uroczyście to, co Piotr wyznał pod Cezareą Filipową. Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, oczekiwanym przez naród wybrany. Wraz z początkiem działalności Jezusa Chrystusa kończy się czas Starego Przymierza. Rozpoczyna się czas Syna Bożego. Stąd też kończące przemienienie Słowo Boga, Jego słuchajcie. Jest to nawiązanie do Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg wzywa swój lud do posłuszeństwa prorokowi, którego w przyszłych czasach wzbudzi na podobieństwo Mojżesza. Nakaz ten potwierdza autorytet Jezusa. Autorytet Jezusa i Jego nauki, domagając się posłuszeństwa i podporządkowania się Jego zbawczej woli. Wezwanie Jego słuchajcie można również rozumieć w inny sposób. Oto bowiem stoi Jezus, a obok Niego znajdują się Mojżesz i Eliasz. Głos zaś Boży z obłoku mówi do uczniów: Jego, czyli Jezusa należy słuchać. Nie Mojżesza, nie Eliasza, gdyż ich czas się już skończył. Skończył się, można powiedzieć symbolicznie, czas Starego Prawa. Teraz nadszedł czas nowego prawa, prawa Jezusa Chrystusa. Stąd też koniecznym jest, by słuchać Jego, nowego prawa, nowego przymierza, które jest w Jezusie Chrystusie. To Jezus jest Synem Boga, On i nikt inny. Tylko Jego należy słuchać.
Druga część Ewangelii według świętego Łukasza rozpoczyna się prostym wskazaniem ewangelisty. Jezus postanowił udać się do Jerozolimy.
Druga część Ewangelii świętego Łukasza to opis drogi Jezusa do Jerozolimy, gdzie ma dokonać się tajemnica paschalna. Początek tej długiej podróży następuje w 9 rozdziale, kiedy uroczyście Łukasz stwierdza, że Jezus postanowił się udać do Jerozolimy. To stwierdzenie o konieczności zdążania do świętego miasta powtarza się wielokrotnie w Ewangelii Łukasza. Celem i kresem podróży Jezusa jest Jeruzalem, gdzie zostanie dopełniona Jego ofiara. O ile wydarzenia w Galilei obfitują w liczne znaki, cuda, to w czasie drogi ku świętemu miastu Łukasz kreśli portret Jezusa, koncentrując się na tajemnicy Królestwa Bożego. Jezus pouczał o Królestwie Bożym, kreśli warunki przynależności do Królestwa Bożego, wreszcie uroczyście ogłasza uczniom: Królestwo Boże jest pośród was.
Szczególnym wydarzeniem, które przekazuje święty Łukasz w tej części Ewangelii, jest modlitwa. Można odnieść wrażenie, iż Jezus nieustannie się modli. Stąd też chyba niektórzy komentatorzy określają Ewangelię według świętego Łukasza jako Ewangelię modlitwy.
Czytając szczególnie Ewangelię według świętego Łukasza, można odnieść wrażenie, że wszystko w niej dokonuje się na modlitwie. Począwszy od pierwszych wydarzeń zapisanych przez autora trzeciej Ewangelii, aż po ostatnie karty, wszystko łączy się, przeplata z tematem modlitwy. Jest to niejako jego stała praktyka. Modlitwa przenikała całe życie mistrza z Nazaretu. 12-letni Jezus wyraźnie wskazuje, że chce być w tym, co należy do Jego Ojca. Wie, że Jego miejsce jest w świątyni, w miejscu modlitwy. Święty Łukasz podkreśli, że Jezus udał się z rodzicami na święto Paschy, gdy miał lat 12, a Jego rodzice mieli w zwyczaju świętowanie Paschy. Chrystus modli się, przyjmując Janowy chrzest w Jordanie. Jezus spędza całą noc na modlitwie przed wyborem 12 apostołów. Modlitwa poprzedza pytanie mistrza z Nazaretu, kiedy pyta Piotra, za kogo uważają mnie ludzie. Jezus wreszcie idzie na górę osobną, idzie na górę wysoką, aby się modlić, a gdy się modli, zapisze Łukasz, wygląd jego twarzy odmienił się. Modlitwa mistrza musiała być ze wszech miar niezwykła, skoro uczniowie proszą: Panie, naucz nas modlić się. Jezus nie tylko uczy, ale i zachęca do modlitwy. Mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Prawdziwi uczniowie Chrystusa, pisze Łukasz, zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Na przykładzie celnika i faryzeusza Jezus ukazuje właściwą postawę na modlitwie. Świątynia Jerozolimska zaś zostaje przez Jezusa określona mianem domu modlitwy. Mistrz z Nazaretu modli się, stojąc u progu wydarzeń pasyjnych. Modli się podczas ostatniej wieczerzy. Trwa na modlitwie w Getsemanii, modlitwie szczególnej, modlitwie, która jest tak intensywna, że w czasie jej trwania organizm Jezusa reaguje w sposób niezwykły. Łukasz zapisze, jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Chrystus modli się także umierając na krzyżu. Modli się za tych, którzy ranią Go, którzy zadają Mu ból. Modląc się do Ojca, Jezus umiera. Modlitwa niezwykle ściśle złączona jest z posłannictwem Jezusa i wskazuje na niezwykłą więź Chrystusa z Bogiem Ojcem. Jezus jest zawsze jakby zwrócony w stronę Ojca. Trwa w Jego woli, w nieustannym dialogu z Nim. Można powiedzieć, że Jezus nie tworzy modlitwy, nie odmawia jej. Można powiedzieć, On jest modlitwą. Szczególną modlitwą, której uczy swoich uczniów, jest oczywiście modlitwa Ojcze Nasz. Modlitwa Ojcze Nasz, która jest wielką modlitwą uczniów pańskich. Dwóch ewangelistów, święty Mateusz i święty Łukasz, ukazują Jezusa uczącego swoich uczniów modlitwy pańskiej.
Jezus uczy także o marności bogactw tego świata. Podkreśla znaczenie nawrócenia i pójścia za Nim.
Wielokrotnie na kartach Ewangelii Jezus podkreśla potrzebę nawrócenia. Przykładem takiego szczególnego nawrócenia może być historia Zacheusza. Przekaz o Zacheuszu prawdopodobnie jest echem osobistego przeżycia kogoś bogatego, kogo historię dobrze poznał święty Łukasz. Wydaje się, że był to ktoś we wspólnocie pierwotnego Kościoła, kto został jakby zdobyty przez Jezusa. To doświadczenie wywołało w nim tak radykalną zmianę życia, że nie mógł nie opowiadać tej historii. Być może właśnie tę historię wielokrotnie słyszał Łukasz i ją właśnie opisał. Ewangelista umieścił w 19 rozdziale przekaz o nawróceniu Zacheusza, by w ten sposób nawiązać do stwierdzenia Jezusa z poprzedniego rozdziału, z 18, na temat trudności, z jaką bogaci wchodzą do Królestwa Bożego. Łukasz mówił w 18 rozdziale o słynnym spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem, któremu trudno było wszystko zostawić i pójść za mistrzem. Konkluzją tego opowiadania było stwierdzenie, co jest niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga. Opowiadanie o Zacheuszu, który chciał zobaczyć Jezusa, pokazuje, że najważniejsze to być blisko Jezusa. Zacheusz, niezwykle zamożny zwierzchnik celników, człowiek, który zapewne po ludzku miał wszystko, jest przykładem prawdy, że mając wszystko, tak naprawdę można być bardzo ubogim. Stąd też jego wielkie pragnienie, by spotkać Jezusa. Spotkanie to zmienia jego życie. Otrzymuje od Jezusa dar zbawienia, co dla Łukasza znaczy otrzymuje uwolnienie z grzechu, nade wszystko znaczy wejść w nową relację z Bogiem. Otrzymać dar zbawienia to móc uczestniczyć w życiu Boga.
Część trzecia Ewangelii świętego Łukasza to wydarzenia, które mają miejsce w Jerozolimie.
Część trzecia Ewangelii świętego Łukasza rozgrywa się w Jeruzalem, gdzie następuje męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Łukasz przedstawia działalność i nauczanie Jezusa w świątyni, a potem przechodzi do opisu męki, śmierci, pogrzebu Jezusa. Po tym wszystkim całość Ewangelii Łukasza zamyka się przekazem o wydarzeniach łączących się ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Wydarzenia te będą tematem naszego kolejnego spotkania.
W kolejnym naszym spotkaniu zatrzymamy się dłużej na wydarzeniach w Jerozolimie, szczególnie na męce i zmartwychwstaniu Jezusa. Dziś zaś pozostaje nam jeszcze pytanie konkursowe, a brzmi ono: jakie główne części można wyróżnić w Ewangelii według świętego Łukasza? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.